Janusz Życzkiewski, dzień dobry, zapraszam na Lubuskie Forum Radia Zachód. Dziś na skype'owych łączach gościmy Jerzego Maternę, posła Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest z nami Sebastian Ciemnoczołowski, radny województwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Reprezentujący oczywiście Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską. Maciej Buszkiewicz reprezentuje Nową Lewicę i Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
A Rafał Nieżurbida, Koalicję Polską, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jest z nami Tomasz Bratkowski z Konfederacji. Witamy.
Witam Państwa.
Oraz Krzysztof Grzesiowski, reprezentujący wojewodę lubuskiego. Jest jego doradcą. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I od pana Krzysztofa rozpoczniemy naszą dzisiejszą rozmowę, bo jak chyba wszyscy tutaj jesteśmy, z pewnym zadowoleniem przyjmujemy luzowanie obostrzeń związanych z gospodarką, no jeszcze nie tak na 100%, ale pierwsze kroki zostały poczynione. Panie Krzysztofie, to wszystko na podstawie danych bardziej epidemicznych czy bardziej gospodarczych, że już dłużej wytrzymać nie można?
W naszej ocenie są to dane epidemiologiczne, czyli utrzymuje się świetny poziom zakażeń, które są nieduże w porównaniu do tego, co dzieje się w Europie. W związku z powyższym rząd podjął, można powiedzieć, racjonalną i bezpieczną decyzję dla Polaków, biorąc pod uwagę przede wszystkim zdrowie. Stąd też od 12 lutego mamy luzowanie obostrzeń, które mają nam umożliwić powrót do normalności. Tak? Hotele w końcu będą dostępne dla wszystkich w reżimie sanitarnym. Kina, teatry, opery, filharmonie otwarte ponownie, baseny, stoki narciarskie, co przede wszystkim ucieszy chyba jeszcze narciarzy z uwagi na to, że sezon zimowy jest w toku. Niestety nie zdecydowaliśmy się na otworzenie restauracji, ponieważ jest zbyt duże ryzyko i przez te 2 tygodnie będziemy obserwować, jak to luzowanie przyczyni się do skali zakażeń. Jeżeli te zakażenia utrzymają się na podobnym poziomie albo dalej będą spadały, to jest duża szansa na to, że nastąpi dalsze luzowanie. Ale przede wszystkim zostały tutaj wzięte pod uwagę bezpieczeństwo i ochrona zdrowia Polaków, bo to jest najważniejsze dla nas.
No właśnie, bo nie zapominajmy o tym, że cały świat zmaga się z sytuacją, z którą do tej pory w takiej skali wcześniej się nie zmagał, nie musiał stawić jej czoła. Więc zdrowie ponad wszystko, co nie zmienia faktu, że pojawiają się głosy mówiące o tym, że gospodarka ponad wszystko. Tomasz Bratkowski, Konfederacja, jak przyjmujecie Państwo te sytuacje i te luzowanie obostrzeń?
Drodzy Państwo, ja apeluję, jak i cała Konfederacja, żeby natychmiast, powtarzam, natychmiast otworzyć wszystko. Nie tylko część gospodarki, ale wszystko. Ja rozumiem, że politycy, czy radni, czy tutaj osoby, które reprezentują poszczególne środowiska, są w większości na ciepłych posadkach państwowych, pobierają wynagrodzenie i ich mało co obchodzi to, że ktoś nie ma z czego żyć, co jeść, za co opłacić podatki. Ja to jak najbardziej rozumiem, więc ja mam propozycję, aby wszyscy politycy, radni, którzy są za dalszymi obostrzeniami w związku z pandemią, zawiesili swoje pensje na czas, dopóki nie zostanie ostatnie obostrzenie zniesione, żeby się solidaryzować z tymi ludźmi. Bo panowie, łatwo jest mówić, że walczymy z pandemią, to trzeba zamknąć, tamto zamknąć, ale postawcie się w sytuacji tych ludzi, którzy nie mają z czego żyć, za co płacić leasingów, podatków. Panie Krzysztofie, wprost proponuję od pana zacząć. Niech pan zawiesi swoją pensję do czasu otworzenia ostatniej restauracji. Solidaryzujcie się z przedsiębiorcami i zobaczymy, czy
pan Krzysztof ad vocem
jest tak bardzo chętny za wprowadzaniem obostrzeń. A jeżeli chodzi o samą Konfederację, to chciałem zaznaczyć, że wchodzi inicjatywa ustawodawcza, zbieramy podpisy, zaotwieramy gospodarkę i wszystkich słuchaczy naszych zachęcam, którzy już mają dosyć tego cyrku, żeby podpisywali się na listach, bo chcemy ustawowo po prostu...
Dobrze, podpisy będą zmieniane, a co Krzysztof Grzesiowski odpowie tak jednym zdaniem panu Tomaszowi?
Tak, panie Tomaszu, ja też jestem przedsiębiorcą i mam świadomość tego, z czym się borykają przedsiębiorcy. Przede wszystkim jestem prawnikiem, prowadzę indywidualną kancelarię prawną. Korzystałem ze wszystkich możliwych pomocy, które zaproponował rząd i pozwoliło mi to przetrwać. Dlatego uważam, że środki tarczy antykryzysowej są na tak dobrym poziomie, że pozwalają przetrwać tą pandemię.
To stawiamy kropkę.
Mówi, jeżeli firma potrzebuje na funkcjonowanie 100 tysięcy złotych, a dostaje 5 tysięcy...
Panie Tomaszu, tarczy, posłuchajmy innych argumentów, może pana przekonają.
Tak ono ma przetrwać.
Przepraszam, panie Tomaszu,
mówił pan... Pożyce 5 tysięcy złotych bez zwrotnych.
Pan Tomasz tak, mówił o osobach na ciepłych posadkach, na ciepłej posadce samorządowej jest pan Sebastian Ciemnoczołowski i pytanie do Sebastiana Ciemnoczołowskiego. W takim razie, co by pan odpowiedział panu Tomaszowi Bratkowskiemu z Konfederacji? Pracuje pan również w szpitalu i macie na bieżąco widok i obraz tego, co się dzieje w kontekście pandemii.
Nie znam pana Bratkowskiego. Nie znam jego osobowości ani sposobu myślenia.
Ale mówimy o argumentach.
Natomiast co do meritum, zgadzam się w dużej mierze z panem Bratkowskim. Moja praca, tak jak i praca pewnie innych ludzi, według pana może być mniej lub bardziej wartościowa. Ja chętnie tutaj do pana apelu się przyczynię, jeżeli to panu polepszy humor. Moim zdaniem ważniejsze jest to, żeby rząd zaczął racjonalnie wprowadzać te poluzowania, na które się wreszcie zdecydował, bo szanowni państwo, ja wiem, że pan mecenas, jak każdy zresztą dobry mecenas, znajdzie do argumentacji do każdej decyzji. Natomiast 6 tysięcy zakażeń, które mamy obecnie, to jest stan od ponad 3 miesięcy. Dlaczego akurat rząd dzisiaj, a pamiętamy wspaniałe wykresy premiera Morawieckiego, według których w zależności od ilości zakażeń będą wprowadzane różne stany poluzowań, których absolutnie się nie trzymał i do dzisiaj się nie trzyma. I nagle dziś wczoraj ogłosił, czy w środę ogłosił, że pewne branże, to jest dobra decyzja, tylko czemu w tym momencie, ale ogłosił nagle, nie wiadomo z jakich powodów, że pewne branże będą poluzowane, kiedy powinny być poluzowane już w reżimie sanitarnym, dużo wcześniej. No, ja w takiej sytuacji obawiam się, że żaden biznes, który jednak musi planować, musi przewidywać, co będzie za jakiś czas, nie jest w stanie się utrzymać, bo premier Morawiecki wstanie w następną środę prawą nogą z kolei może i ogłosi znowu jakąś cudowną decyzję, na podstawie czego nie wiem. Na przykład, zadam pytanie panu mecenasowi. Panie mecenasie, dlaczego można iść do kościoła na godzinę, gdzie jest masę ludzi, tak, w jednym pomieszczeniu zamkniętym?
No nie jest masę, tam również są, przepraszam panie radny, tam również są ograniczenia i obostrzenia.
Siedzimy osobno, tak, ze znajomymi, z rodzinami, gdzie można wprowadzić pewne...
Ale musi pan maskę zdjąć.
No a w kościele, szanowni...
Wszyscy są w maskach.
Właśnie nie.
W sytuacjach trzeba maskę.
Tylko na chwilę, na sekundę podczas przyjmowania płatka.
Proszę mi wytłumaczyć racjonalnie, dlaczego dzisiaj wprowadzono obostrzenia, znaczy poluzowano obostrzenia, dlaczego nie poluzowano branży na przykład fitness czy restauracji w reżimie sanitarnym, tak jak hotele. Jakie są racjonalne argumenty, że właśnie w tym momencie to się stało. Bo ja się obawiam, że rząd żyje w chaosie, że wprowadza te wszystkie swoje decyzje po prostu bez sensu, mimo że zgadzam się z tym, że te poluzowania powinny być w reżimie, jeszcze raz powiem, w reżimie sanitarnym wprowadzone już dużo wcześniej. I uspokajam pana Bratkowskiego, tak, gospodarka jest najważniejsza i powiem panu tak, rząd raczej nie przejmuje się zdrowiem Polaków, tylko po prostu
dobrze
mu kasę.
Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość, słucha argumentów płynących z obozów. Przepraszam, panie radny. Dziękuję za wypowiedź. Myślę, że jest też o tyle cenna. Wprawdzie nie odniósł się pan do tego, jaka jest rzeczywistość w szpitalu, jaką walkę w tej chwili muszą toczyć lekarze o zdrowie i życie Polaków. To być może za chwilę. Teraz Jerzy Materna, oto panu właśnie takie pytanie panu zadałem. Nie odpowiedział pan na nie. Jerzy Materna,
nie,
z satysfakcją...
Ogólne do wszystkich, ja na to pytanie odpowiedziałem.
Proszę, później odsłucha pan program i będzie pan wiedział, jakie pytanie zadałem. Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. No, przypominam sobie naszą rozmowę sprzed 2 tygodni i pan bardzo oczekiwał tych luzowania tych obostrzeń. Czy jak rozumiem, z satysfakcją przyjmuje pan to, chociaż chciałoby się więcej?
To oczywiście, jak najbardziej. Po prostu powiem tak, jako polityk, jako ja mówię, ja chciałbym też, żeby było więcej obostrzeń poluzowanych. ale patrzmy też, że jesteśmy po prostu w geopolityce i patrzymy, jak Europa i świat się zachowuje. I musimy się w pewnym sensie też dostosować do tego wszystkiego. Widzimy całe otoczenie, do wszystkie kraje, Niemcy dookoła, wszędzie wszystko pozamykane. I my racjonalnie musimy podchodzić do tego. Przede wszystkim tutaj największą rolę
mają... kiedy się PiS Niemcami przejmuje, panie pośle?
Proszę nie przeszkadzać, panie radny. Bardzo proszę, panie pośle.
Przede wszystkim słuchamy lekarzy i tych, co po prostu się tym zajmują fachowo. Mówię, jako politycy, ja też ubolewam, że teraz na przykład od poniedziałku nie zostanie poluzowane nie zostaną restauracje. Też się może z pewnymi rzeczami też może nie do końca zdarzam, ale też trzeba słuchać tych, którzy się na tym znają. I przede wszystkim po prostu i cieszymy się, że coraz mniej jest zakażeń, że mamy te szczepionki i co prawda jest ich za mało i wiem, że kolejne grupy będą niedługo zgłaszane od chyba poniedziałku nauczyciele i mam nadzieję, że powoli, tak naprawdę za miesiąc mam nadzieję wrócimy do tej normalności i będziemy nadganiać to, bo będą nowe wyzwania i będziemy nadganiać to, cośmy stracili. Najważniejsze, żeby było zdrowie, bo jak będzie zdrowie, to i będzie chęć do pracy i nauki. Wiem, że oczywiście ta pandemia spowodowała i te tarcze nie do wszystkich może dotarły, ale na pewno pomogły wielu milionom ludzi, bo można powiedzieć, że 180 miliardów zostało, państwo przekazało w różnych tarczach, jak przez ZUS, przez Polski Fundusz Rozwoju, przez Agencję Rozwoju Przemysłu, przez inne instytucje jak Bank Gospodarstwa Krajowe, w różnych formach dotarło ponad 182 miliardy złotych. I oczywiście dalej, to jest następna transza 40 miliardów, teraz właśnie zostało uruchomione od kilku dni, między innymi dociera do tych transportu, turystyki i innych gałęzi. Zawsze będzie oczywiście przy takiej masowej, nie wszyscy dostaną, bo oczywiście dzisiaj może błąd jest w tym, że pewne wskaźniki się do tyłu pokazuje albo nie ma tego PKD, bo do mnie też przychodzą do biura i mówią właśnie restauratorzy, że kiedyś tam nie zwracali uwagę na te PKD i dzisiaj właściwie jest tarcza, ale nie mogą z tej skorzystać, ponieważ nie mieli tego jako główne. I tutaj są też bolączki i musi to naprawić, żeby faktycznie każdy z tych skorzystał, co potrzebuje. No i...
Panie pośle, dziękuję. Przejdźmy do przedstawiciela Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Takiego poluzowania. Mhm. Liczę jeszcze, że za kilka dni nastąpi już takie pełniejsze poluzowanie. Przede wszystkim dzieci do szkoły, młodzież wróci do szkoły.
No na to czekamy oczywiście.
Tylko 1-3.
Mamy niespełna 6 tysięcy przypadków zakażeń w tym roku. To są, podczas ostatniej doby, takie są dane z Ministerstwa Zdrowia. W województwie lubuskim to jest 180 przypadków. Jak sprawę ocenia Lewica, Maciej Buszkiewicz?
Panie redaktorze, w ostatniej chwili tak naprawdę chyba dla przedsiębiorców są te poluzowania, chociaż nie jestem takim hura optymizmem jak pan redaktor, ponieważ zastanawiamy się, mam te same dylematy, które miał Sebastian Ciemnoczołowski, dlaczego pewne branże nie są uruchamiane w tej chwili. No, ucieszyłem się bardzo, że korty tenisowe w końcu mogą być otwarte.
Pan gra w tenisa, panie Macieju?
Mam rakietę, szykuję się, tylko nie wiem, czy przy tej temperaturze znajdę kogoś do grania. Oczywiście można pograć pod tak zwanym balonem.
To można, czy nie można?
Tylko pytanie, czy się różni gra w tenisa pod balonem z ćwiczeniem na siłowni.
Być może dlatego właśnie, że jest to duża przestrzeń, a nie siłownia, która nie zawsze, choć oczywiście współcześnie, proszę mi nie przeszkadzać, przepraszam, proszę mi nie przeszkadzać, panie radny, tak? Jakaś kultura obowiązuje.
Pan też proszę nie przeszkadzać.
Bardzo proszę, panie Macieju, no jest różnica między siłownią, a balonem i kortem tenisowym, to pan przyzna.
Panie redaktorze, niech pan nie przeszkadza wypowiadać się swobodnie gościom, nie, tak?
Panie radny, bardzo proszę.
Tylko pamiętajmy, że w klubach fitness jest duży reżim sanitarny i tego zawsze się pilnuje, nawet przed pandemią tam pewnych reguł się przestrzega.
No to nie jest decyzja polityków, tylko decyzja epidemiologów, panie Macieju.
Pytanie, dlaczego na przykład restauracje też nie mogą być otwarte? Mhm. Widzimy co chwilę filmy w internecie, widzimy je w różnych mediach społecznościowych, jak restauracje są otwierane, przychodzą panie z sanepidu w obstawie kilkunastu, kilkudziesięciu policjantów i okazuje się, że odchodzą z kwitkiem, bo nawet nie potrafią podać podstawy prawnej, na jakiej chcą kontrolować restaurację. Tak mamy w tej chwili skonstruowane prawo i tak nasz rząd to wprowadzał. Pytanie jeszcze o filharmonię, teatry, kina. Dobrze wiemy, że uruchomienie, nie rozumiem dlaczego to jest tylko na 50% i dlaczego...
Być może z tego samego względu, dla którego w kościołach ilość wiernych jest ograniczona.
Zgodnie. Dobrze wiemy, jak kosztowne jest uruchomienie działalności. Dobrze też wiemy i proszę porozmawiać z dyrektorami teatrów, 50% obłożenia sali to nie starczy na pokrycie kosztów organizacji imprezy. Oglądałem chociażby dzisiaj TVP Info, gdzie była transmisja na żywo oczywiście z jednego z teatrów w Kielcach. Oczywiście aktorzy są zadowoleni, propaganda działa, zadowoleni, że jest otwarte. Aktor oczywiście, bo dostanie wynagrodzenie, ale oprócz tego, że na środku sali siedział pan albo akustyk, albo reżyser, nie wiem kto, i w pomieszczeniu zamkniętym przy tych wszystkich aktorach palił papierosa, to nic więcej się z tego TVP...
Panie Macieju, bardzo dziękuję za pana wypowiedź, choć przypomnę także, to jak rozpoczynaliśmy dzisiejszy program i przypominałem również to, że no, sytuacja pandemiczna jest dla wszystkich wyzwaniem i wszyscy w jakimś sensie musimy z jednej strony płacić koszty tej sytuacji, z drugiej strony jakby próbować także w jakimś sensie funkcjonować. Także my tutaj łączymy się ze sobą zdalnie i rozmawiamy i nie spotykamy się w studio, chociaż bardzo chciałbym wszystkich panów na żywo móc zobaczyć właśnie w takich rzeczywistościach. Rafał Nieżurbida, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Jak pan ocenia w tej chwili ten krok i luzowanie obostrzeń?
Szanowni państwo, wydaje mi się, że to luzowanie obostrzeń i to, co o czym pan redaktor przed chwilą powiedział, czyli widzimy się dzisiaj w innej rzeczywistości online i tak dalej, tylko są takie niedogodności, które wpływają na nasz komfort życia, który jest ograniczony, bo się nie możemy spotkać czy spędzać czasu w taki sposób, jaki byśmy chcieli, ale gro osób dotyczy ta pandemia w wymiarze takim bardzo finansowym i przede wszystkim chodzi tu o te podmioty, które w dalszym ciągu są zamknięte, czyli siłownie, restauracje. I samo otwarcie też pewnej grupy zawodowej czy pewnych działalności gospodarczych nie gwarantuje, że to już jest wielka ulga, bo ja przytoczę państwu przykład jednego ze sklepów. Kolega mój prowadzi sklep z garniturami. Co z tego, że galeria się otworzyła, on musi płacić czynsz co miesiąc, jak i tak tego ruchu nie ma, bo nie ma żadnych wesel, nie ma żadnych kongresów, nie ma żadnych spotkań, ten asortyment się po prostu nie sprzedaje, więc taka osoba, mimo że została otwarta, ona ma nadal wielki problem. Ale jeszcze większy problem mają restauracje i kluby fitness, bo dla nas, ja mogę rozmawiać z państwem online przez całe życie, ale ktoś, kto prowadzi restaurację i nie ma z czego żyć, ZUS musi płacić, Urząd Skarbowy musi płacić, wszystko na dalszym ciągu musi płacić, on nie ma z czego żyć, on nie ma z czego dokładać. To jest wiele dramatów i ja wiem, że rządowi nie jest łatwo podejmować taką decyzję i każda opcja polityczna, która by rządziła, miałaby ten problem. Ja uważam, że nie można wszystkiego krytykować, pouczać i być złym na wszystko, ja bym zrobił to lepiej. Myślę, że wiele opcji politycznych, będąc dzisiaj w skórze Prawa i Sprawiedliwości, miałaby ten sam problem, dlatego uważam, że ponad wszelkimi podziałami, sporami, nie budujmy swoich sondaży na tej światowej tragedii, tylko zróbmy to w taki sposób, by pomóc ludziom przede wszystkim przeżyć, nie tylko spędzić miło czas, bo z tym jeszcze jesteśmy w stanie poczekać, ale żeby ci ludzie, którzy dzisiaj są zamknięci i mówię tu, ubolewam nad tym, że restauracje i kluby fitness, bo ich to naprawdę bardzo mocno dotknęło i są chyba najdłużej zamkniętymi działalnościami gospodarczymi, które są zamknięte i tutaj uważam, że należałoby to zrobić szybciej, zwłaszcza te podmioty, które zazębiają się z innymi działalnościami, bo jak wiemy, dzisiaj zamknięte restauracje to jest nie tylko problem restauratorów, to jest także problem dostawców. Więc w tą stronę powinniśmy
pójść,
by luzować te rzeczy, które przede wszystkim wpływają na PKB nasze. Bo nie wszystkie z obostrzeń w takim stopniu wpływają, jak chociażby restauracje, kluby fitness, gdzie to są nasi przedsiębiorcy lokalni, którzy przynoszą najwięcej pieniędzy
dobrze.
Naszego budżetu.
Oczywiście skoncentrowaliśmy się i tak jak tutaj słyszymy, wielu z panów podkreśla sytuację tej konkretnej, czy tych konkretnych branż. Dziękuję, że wskazał pan też powiązania, panie Rafale, bo oczywiście to jest wszystko ze sobą, zresztą w gospodarce to są naczynia połączone i oczywiście będziemy do tematu wracać i czekamy na rozwój wypadków. Wspomniał pan również o sondażach i o sondaże chcę panów zapytać, dlatego że sondaże przynajmniej w ostatnim czasie są nieczułe jakby na z jednej strony sytuację tą gospodarczą i te obostrzenia, z drugiej strony na inne kwestie, jak na przykład strajk kobiet, o którym za chwilę powiemy, choć te rzeczy będą się ze sobą łączyć. Sondaż Polsteru ostatni, który przytacza Super Express, mówi o poparciu dla Prawa i Sprawiedliwości na poziomie 41%, 23% dla Koalicji Obywatelskiej, Szymon Hołownia 15,25, Lewica 9,73, PSL 3,59, a Konfederacja wcześniej 5,64%. Jak panowie skomentujecie to jako politycy? Bo przecież my tutaj gardłujemy się w wielu sprawach, różnimy. Natomiast jak się popatrzy na sondaż, no to można powiedzieć, oczywiście dyskutować, czy to jest 40, czy to jest 33, czy to jest 27, czy 23 dla Koalicji Obywatelskiej. Ale jednak ten peleton wygląda w taki niezmieniony sposób. Jerzy Materna, jak to ocenia?
No przede wszystkim, no powiedzmy co szczerze, na pewno teraz ten okres nie sprzyja, jeżeli chodzi o pandemię i żeby nam rosło. Cieszymy się, że z tych sondaży, że nie spada tak gwałtownie, bo naprawdę oburzenie już jest trochę społeczeństwa. Ja się tego boję przede wszystkim o zdrowie społeczeństwa, bo psychiczne, bo tutaj jest przede wszystkim ogromna rzesza, ponad 6 milionów dzieci, młodzieży nie chodzi do szkoły, nie spędza normalnie czas. Ja pamiętam swój czas, jak chodziłem w latach 60. 70. do szkoły, wolność była, chodziło się na różne spotkania, rozbijało szyby.
Bez względu na pandemię, dzieci i młodzież teraz chyba więcej przy komputerze i smartfonie.
To mnie smuci, przede wszystkim zdrowie psychiczne ludzi, nie? I patrząc na te sondaże, no mogę być zadowolony, no ale wiem, że to wszystko przede wszystkim nam zależy na tym, żeby jak najszybciej, mam nadzieję, że za miesiąc już to się skończy i zaczniemy już wracać do tej normalności, dzieci do młodzież do szkoły, studenci na uczelnię i praca normalnie będzie coraz bardziej taka, która była. Mam nadzieję, że nowe pandemie nie powstaną, chociaż słyszę zagrożenia z Brazylii, gdzieś tam jakieś odmiany, mutacje. To już jest po prostu, zmienia się chyba epoka, jakaś wchodzimy w inną przestrzeń. I to mnie martwi trochę, że państwa narodowe przestają panować nad tym, to niestety jest ten smutek globalizacji, ten minus, gdzie siły, największe firmy zaczynają rządzić po prostu i dysponować, bo historia kiedyś pokaże, zresztą ślady, że to nie zostało tak wywołane od po prostu gdzieś tam na targowisku, tylko z tego, co już widać, coraz więcej dowodów na to jest, że laboratoria, zresztą kiedyś przez wiele lat oglądaliśmy różne fantastyczne filmy i to już pokazywały to już w latach 60-70, że takie rzeczy.
Panie pośle, trochę odchodzimy od tematu sondaży, choć tak jak w gospodarce wiele rzeczy jest ze sobą powiązanych. Sebastian Ciemnoczołowski, Platforma Obywatelska. Tutaj wśród komentarzy z różnych stron i mam nadzieję, że pan to też dostrzega w kontekście wyniku Platformy Obywatelskiej. Bardzo często przywołuje się w wskazania na ugrupowanie Polska 2050 Szymona Hołowni, że tutaj właśnie tracicie państwo ze względu na no, tego debiutanta na rynku politycznym.
Jedno słowo komentarza do Jurka. Jurku, pandemia za miesiąc się nie skończy, z całym szacunkiem, czeka na trzecia fala. Decyzja wojewody spodziewana w szpitalu jest taka, że wydłuży czas funkcjonowania szpitala tymczasowego, ale i to wpłynie mniej lub bardziej na sondaże, ale chyba nie o to pan redaktor pytał. Tak, Platforma Obywatelska od 20 lat funkcjonuje na rynku, dzisiaj mówimy o rynku dużo politycznym, przeżywała lepsze, gorsze chwile. 8 lat współrządziła razem z PSL-em, z Lewicą, w regionie, z PSL-em w kraju.
No, rozmawiamy o kraju dziś.
Tak, współrządziła i dzisiaj sprawuje znaczną, wydaje mi się, rolę w opozycji. Zwraca uwagę na wiele istotnych aspektów, z którymi się nie zgadzamy.
Ale jest poddenerwowanie wynikiem Szymona Hołowni?
I te sondaże, jak każde sondaże, doświadczają nas przez wiele lat. Dzisiaj są lepsze lub gorsze. Dzisiaj współpracujemy z nowym forum, który się pojawił na scenie politycznej, czyli z ruchem pana Hołowni.
Jak to współpracujecie?
Też pamiętamy, no współpracujemy, mamy podobne poglądy, uczestniczymy w podobnych protestach i pamiętamy, że w wyborach pan Hołownia poparł Rafała Trzaskowskiego, więc współpracujemy. I mamy nadzieję, że ta współpraca będzie dobra dla Polski po tym, jak minie ten mroczny okres rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego cieszy mnie każdy dobry sondaż każdej partii opozycyjnej, każdej PSL-u, Lewicy, Platformy Obywatelskiej, Hołowni, i innych partii opozycyjnych, które mają podobny kanon wartości. Sondaże są dla tych partii przychylne, bo gdyby podsumować ich razem, gdyby stworzyły koalicję, to dzisiaj rządy Prawa i Sprawiedliwości nie miałyby...
Ale wie pan dobrze, że tego rodzaju plany...
Myście raz już sumowali.
Już były i to nie wyszło.
I baty tak.
Dobrze.
Panie redaktorze, ja proszę, żeby pan pohamował nerwy pana Jurka Materny, bo ale się denerwuje, nie wiem czy...
Nie widziałem tutaj jakiegoś szczególnego zdenerwowania po stronie pana posła, raczej uśmiech zadowolenia. Maciej Buszkiewicz... Nowa Lewica. Panie Macieju, pytanie o oczekiwania dotyczące, no też jak rozumiem, zmiany w sondażach w kontekście aktywności strajku kobiet, bo tutaj wydaje się, że to nie zadziałało tak jak na przykład jeszcze kilka miesięcy temu, że rzeczywiście kiedy był ten pierwszy zryw i strajk kobiet wyszedł na ulicę i zresztą nie tylko liderki tego ruchu, ale nieco szerzej osoby, które jakby pod wpływem tych emocji zdecydowały się na udział w protestach i wtedy widzieliśmy spadek w sondażach rządzącego ugrupowania czy koalicji Zjednoczonej Prawicy. Dziś te strajki, mimo że się pojawiły po ogłoszeniu orzeczenia, także się pojawiły na ulicach, ale już tego spadku tak zdecydowanego nie ma.
Panie redaktorze, na początku może powiem, że Sebastian Ciemnoczołowski niewiele się pomylił, mówiąc o tym, że Platforma współrządziła z Lewicą, tylko pomylił czas. Mówił to w czasie przeszłym, a powinien to powiedzieć w czasie przyszłym. Lewica będzie współrządziła z Platformą Obywatelską w kraju.
No to deklaracja bardzo jasna.
No to znaczy deklaracja. No panie redaktorze, sondaże wyraźnie wskazują, że pomimo, że w mediach rządowych mówi się wyraźnie, że Prawo i Sprawiedliwość ma się dobrze, pan redaktor podaje sondaż, ale oczywiście ten sondaż najbardziej sprzyjający
ostatni i najświeższy, temu, panie Macieju.
Ponieważ sondaże wykazują...
Ale proszę nie przerywać.
Średnia.
Panie radny, pan ma jakiś dzisiaj problem z emocjami. Jest jeden prowadzący, jak będzie pan miał swoją telewizję czy radio, będzie pan mógł prowadzić porządek audycji.
Panie redaktorze, średnia, jeżeli chodzi
ale
o sondaże...
Ale ktoś pana musi przywołać do porządku, bo nie,
ale przepraszam, to na razie pan wprowadza bałagan w audycji. Bardzo proszę.
Średnia sondaży, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to jest troszkę ponad 30. procent i to wyraźnie wskazuje na to. Średnia ostatnia to jest 33,9%, żeby być dokładnym. Takie jest na
to nie stronie, złe.
Na stronie wybory jest wyraźnie średnia ostatnia ze wszystkich sondażowni to jest 33,9%. W związku z tym to nie jest tak, że tam jest ponad 40 i Prawo i Sprawiedliwość ma się dobrze, ale oczywiście najlepszym sondażem są wybory, a nie...
No, do wyborów mamy 3 lata, o czymś musimy rozmawiać. Panie Macieju, pytałem o strajk kobiet.
Zgadza się, ale jeżeli chodzi o te sondaże, to przypominam, że one też oddziałują na partię rządzącą, bo teraz mieliśmy chociażby próbę przejęcia partii Porozumienie przez Jarosława Kaczyńskiego i PiS. Spadające sondaże powodują również nerwowość wśród partii.
A dwa słowa o strajku kobiet. Panie Macieju, bo nie chce pan odpowiedzieć na pytanie o strajk kobiet i o przyszłość tej inicjatywy. Widzimy, że zainteresowanie spada.
Panie redaktorze, mamy na ulicach można by powiedzieć, jak tak spojrzeć, to rzeczywiście spada, ale pamiętamy też, że tego paliwa nie starcza na długo. Pamiętajmy również, jaka jest pogoda na dworze. To nie jest tak, że na te spacery można się wybierać codziennie przy tej temperaturze, która panuje. Natomiast Lewica i niektóre partie również opozycyjne cały czas wspierały i wspierają Marsze Kobiet. I nie robimy tego, bo pan redaktor mówi o tym, że sondaże nam nie rosną. My tego nie robimy dla sondaży, tylko po prostu dla ludzkiej przyzwoitości, ponieważ zawsze broniliśmy praw kobiet i będziemy bronili. I mamy również swoje inicjatywy, o których myślę, że w następnej części będziemy mogli porozmawiać.
Tomasz Bratkowski, na temat sondaży. Konfederacja w kolejności, tam pojawiacie się w tym sondażu, może nie tyle o sondażu, ale także, gdyby pan był łaskaw kontynuować, także kwestię tego strajku kobiet. Czy tutaj widzi pan jakiś potencjał, czy to już się skończyło?
Ja chciałem się odnieść tutaj do pana Macieja, jego propozycji. Proponuję jeszcze dołączyć do waszej koalicji PiS i PSL i wszystkie partie socjalistyczne będą już razem w jednym, więc wtedy możecie razem rządzić.
To by było z 90%.
No, socjaliści będą razem przynajmniej, tak? Zostanie tylko prawica, czyli Konfederacja z drugiej strony. A co do samych sondaży, przede wszystkim, proszę państwa, trzeba zadać podstawowe pytanie, na jakiej grupie reprezentacyjnej ten sondaż był przeprowadzany?
One zwyczajowo są prowadzone na takiej grupie w okolicach 1000.
No właśnie.
W tej chwili 1081 dorosłych Polaków.
Jaki był przedział wieku do 30, do 60 i starszych? Ilu było mieszkańców wsi, ile miast? Jakie było wykształcenie? Ilu było pracowników fizycznych, umysłowych? I przede wszystkim, kto zlecił i zapłacił za ten sondaż? Bo jeżeli to było
Super na zlecenie
jakiejś partii czy jakichś upolitycznionych...
Panie Tomaszu, mediów, czy pan mnie słyszy?
To przeprowadzone, tak jak pan redaktor powiedział, na 1000 osób, gdzie jakaś telemarketerka losowo obdzwaniała ludzi, to taki sondaż może służyć jako papier.
Dobrze, panie Tomaszu, bardzo przepraszam. Czy mogę wejść panu w słowo? Bo sondaże dla Konfederacji, jeśli już tak porozmawiamy konkretnie, bo może pan deprecjonować jeden, drugi, trzeci sondaż i sondażownie, tak? Ale sondaże dla Konfederacji są mniej więcej stałe. W okolicach 6-7% poparcia macie i ani drgnie. Jeśli pan już nie chce na ten temat mówić, to proszę powiedzieć, czy widzi pan potencjał w strajku kobiet?
Czemu pan twierdzi, że nie chcę mówić? Przerwał mi pan moją wypowiedź, ja mogę kontynuować.
Nie, no bo zapętlił się pan w sprawie deprecjonowania sondaży, a tu nie o to chodzi. Rozmawiamy
jeżeli
o pewnej tendencji.
Jeżeli chodzi natomiast o wynik Konfederacji, to ja bym chciał zauważyć, że większość społeczeństwa aktualnie już jest za zniesieniem wszelkich obostrzeń, a tylko Konfederacja podziela ten pogląd ze wszystkich partii, więc poczekajmy jeszcze chwilkę, bo jeżeli obywatele się zorientują, że jedyną możliwością zniesienia tego szaleństwa jest Konfederacja, to zacznie też i wynik Konfederacji rosnąć. No, to jest tylko kwestia czasu, więc tutaj...
Rafał Nieżurwida, Polskie Stronnictwo Ludowe.
One jeszcze są niemiarodajne.
Panie Rafale, no, tutaj wynik PSL-u poniżej progu wyborczego. choć no, były już różne sondaże, niektóre wskazywały, że PSL zniknie. Wszyscy, którzy zajmują się sondażami, wiedzą, że jest to ugrupowanie, które swój stały elektorat ma. Natomiast czy i co może się zmienić w najbliższym czasie, żeby no, coś zmieniło się na scenie politycznej? Bo wydaje się, że przynajmniej w tym momencie takich powodów dla jakichś nagłych zmian sympatii Polaków nie ma.
Szanowni Państwo, ja się odniosę do pana Macieja Buszkiewicza, który mówił, że te paliwo dla lewicy się w końcu skończy. Przykro jest, że strajk kobiet i to, co się wydarzyło niedobrego, czyli powód, dla którego kobiety strajkowały, nie tylko kobiety zresztą, traktowany jest jako paliwo dla kogoś. Ja uważam, że to jest tak temat delikatny i tak temat indywidualny, że trudno mi jest jednoznacznie na ten temat się nawet wypowiedzieć. Co do aborcji i tak dalej. To są tak drażliwe tematy, że ja cieszę się, że jestem mężczyzną i tego wyboru nie będę musiał nigdy podejmować w razie jakiejś tragedii czy czegokolwiek, bo te decyzje kobiety podejmują tylko w przypadku niekiedy spotka je coś dobrego, tylko tragicznego, bo to jest gwałt czy nieodwracalna wada płodu. Więc ja nie jestem tutaj radykalny, a słuchaczom chciałbym powiedzieć, że w przeszłości te radykalne poglądy, a mamy radykalne partie w naszym parlamencie, te radykalne poglądy zawsze doprowadzały w historii do tragedii. I dlatego ja nigdy nie byłem i nie będę radykalny, zwłaszcza w tematach światopoglądowych.
Dobrze. I wróćmy do sondaży, panie Rafale.
Decyzję. A strajk kobiet, myślę, że on zniechęcił też swoim trochę wulgarnym tonem czasami, bo tak się też zdarzało. Ale ten wulgarny ton nie był wyrażany przez kobiety, które były stricte zainteresowane tym tematem. Ten wulgarny ton czasami był wyrażany przez osoby, które prowadziły te manifestacje. I to może mogło zrazić, ale myślę, że to jest temat, który cały czas w świadomości Polaków żyje i ten temat na pewno się nie zakończy, bo uważam, że coś, co było kompromisem z lat 90., przykre jest, że coś, co załagodziło wszelkie spory dawno temu i było czymś, co nie pojawiało się w przestrzeni publicznej jako dyskusja.
Ale to była, panie Rafale, przecież konstytucyjna prowizorka.
To jest dla mnie niezrozumiałe zupełnie, że takie rzeczy się wydarzyły. Co do sondaży, to jak wiemy, te sondaże są niedoszacowane, przeszacowane, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Są te sondaże niedoszacowane i myślę, że wybory są, oczywiście jak każdy tu z nas uważa, są tym najlepszym sondażem, kiedy wiadomo Dobrze. Jest, kto kogo
Krzysztof
popiera.
Krzysztof Grzesiowski,
tak dalej.
Doradca wojewody lubuskiego.
Sondaże, proszę zwrócić uwagę, są najbardziej niedoszacowane na obszarach wiejskich, ponieważ jestem pewien, że w najbliższych wyborach PiS straci najwięcej na wsi, ten elektorat odzyska z powrotem PSL, ponieważ wyborców...
Panie Rafale, czy pan mnie słyszy?
...że to PSL Halo? Na tej wsi jest tą ostoją normalności, która w ostatnim czasie została trochę na tej wsi...
Bardzo dziękuję za pana wypowiedź i dajmy dojść do głosu panu Krzysztofowi Grzesiowskiemu, doradcę wojewody lubuskiego. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, szanowni państwo, no, sondaże pokazują, że elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest stabilnym elektoratem. Ponad 30%. Do wyborów mamy prawie 3 lata, stąd też oczywistym jest, że w tym czasie może się wiele zmienić. Ale sondaże w mojej ocenie przede wszystkim wskazują na słuszność decyzji Walce Madena podejmowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Społeczeństwo to docenia. Stąd też stabilna, duża większość we wszystkich sondażach. Wydaje mi się, że tutaj to trzyma się. Jeżeli chodzi o strajk kobiet, proszę Państwa, to w mojej ocenie ta formuła się wyczerpała. Z uwagi na to, że została zawłaszczona przez jedną formację, bardzo lewicową, a kobiety mają zróżnicowane poglądy. To pokazuje, że została tylko gadka o bardzo lewicowych poglądach, które teraz angażują się w strajk kobiet, a reszta kobiet przestała się z tym identyfikować i formuła ta nie podoba im się. Tak. Jeżeli chodzi o kwestię, która została poruszona do tego problemu z tym.
Przepraszam, mamy jakieś problemy z dźwiękiem, że nie wiem, czy hałas u któregoś z panów w tle.
U kogoś jest hałas, ewidentnie.
Tak jest. Ale proszę kontynuować, panie Krzysztofie.
Chciałem powiedzieć, że w Sejmie czeka na rozpatrzenie projekt prezydencki, który ma być nową formułą kompromisu dopuszczający przerwanie ciąży z powodu wad letalnych. I od współpracy wszystkich sił politycznych w parlamencie zależy teraz przyjęcie i procedowanie. Mhm. Jest to temat otwarty do tego, aby na nowo ten kompromis.
Panowie, mamy 5 minut, a widzę, że do odpowiedzi też zabrania głosu zgłaszają się Tomasz Bratkowski, Maciej Buszkiewicz. Panowie, po 30 sekund. Bardzo proszę, Tomasz Bratkowski.
Uważam, że rozmawianie teraz o sprawach światopoglądowych w momencie, kiedy ludzie nie mają z czego żyć i mordowana jest gospodarka, jest bardzo niestosowne. Tak jak mówiłem na któryś z naszych poprzednich spotkań, zarówno po stronie prawej, jak i lewej są i zwolennicy, i przeciwnicy aborcji, bo to jest trudny temat. I teraz podgrzewanie go w sytuacji tak trudnej zarówno dla gospodarki, jak i dla społeczeństwa jest, no, uważam, bardzo niestosowny. Chciałem tylko zaproponować, by zarówno politycy z jednej, jak i z drugiej strony może zamiast kłócić się na tematy światopoglądowe, odnaleźli jakąś rodzinę, która posiada dziecko niepełnosprawne w swoim środowisku, w swojej bezpośredniej okolicy i realnie, finansowo takiej rodzinie materialnie zaczęli pomagać. Wtedy zarówno i przeciwnicy, i zwolennicy aborcji może też troszeczkę nabiorą dystansu do tego tematu.
Maciej Buszkiewicz,
coś dobrego zrobią.
Nowa Lewica, bardzo proszę.
Krótko do pana Rafała z PSL-u. Mówiłem wyraźnie, że nie robiliśmy tego dla sondaży i nie robimy tego dla sondaży. Także to nie jest tak, że paliwo kończy się dla kogoś. Paliwo kończy się dla tych ludzi, którzy wychodzą i strajkują. Nie można codziennie chodzić i strajkować, bo tego się fizycznie nie da. Ci ludzie mają też swoje życie prywatne i rodziny. Natomiast jeżeli chodzi o Lewicę, to przypominam, że odbyło się w tym tygodniu spotkanie na wniosek Lewicy. Przyszli przedstawiciele wszystkich ugrupowań zaproszeni. Partia rządząca nie wysłała nikogo. Przyszli przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. I złożyliśmy wspólnie na ręce pani marszałek, przepraszam, złożymy na ręce pani marszałek ustawę ratunkową.
Projekt ustawy.
Także projekt ustawy, no, zgadza się.
Której przyszłość w kontekście większości tak Zjednoczonej Prawicy jest, zdaje się, przesądzona.
W tej chwili jest
panie Macieju, dziękuję.
Będziemy wspierali, zbierali podpisy.
Było 30 sekund. Jerzy Materna, bardzo proszę, panie pośle, pana ocena jakby formuły strajku kobiet, gdyby pan w tej chwili powiedział, w jakim miejscu jest ta inicjatywa. Panie pośle, czy się słyszymy?
To, chyba... Pan redaktor ma jakiś problem z dźwiękiem, bo nie słyszymy pana redaktora dobrze.
Ja nie słyszę w tej chwili pana posła Jerzego Materny. Panie pośle, czy się słyszymy?
Ja słyszę.
Dobrze, panie pośle, pytanie o strajk kobiet. Jak pan ocenia w tej chwili przyszłość tego ruchu?
Nie lubię tego tematu, powiem szczerze, bo mnie to dotyczyło z mojego biura i w ogóle tylko wszystko, co się stało, znów teraz lecą o Belgii, że za to, że powiedziałem szmaty, a tak naprawdę jest marsz szmaty od 2011, tak, jak państwo zobaczą, i to rozpoczęło się w Kanadzie i właśnie nic wielkiego nie stało się, a o Belgii leciały takie, że aż heja, w jaki sposób to się wszystko wydarzyło. No mnie to przeraża. Jeżeli szanujemy konstytucję, to właśnie konstytucja mówi o ochronie życia poczętego i właśnie po to był trybunał, bo zapytali się posłowie, mają prawo takie posłowie zapytać się, więc zapytali się, trybunał orzekł, więc nie ma do czego wracać. Jest na ten
od kiedy pan konstytucję szanuje? Przecież wyłamiecie ją na każdym
zawsze
kroku, panie pośle.
No, to wy tylko mówicie, a nie, w ogóle ją nie stosujecie. Powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj jest taki układ od 97, chyba że konstytucja się zmieni i wtedy możemy rozmawiać o innym. My, z tego co wiem, jest oczywiście analizowane, ale raczej nie będzie żadnych zmian ustawowych, bo znów nie będzie to zgodne z konstytucją. Konstytucja mówi wyraźnie, trzeba od poczęcia do
To mówi o ochronie życia i to w ten sposób przez Trybunał Konstytucyjny jest oceniane. Panowie, musimy kończyć, bo już za chwilę wiadomości Polskiego Radia Zachód. Bardzo dziękuję za udział w audycji. Mówili do Państwa dziękujemy. Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość, Sebastian Ciemnoczołowski, Platforma Obywatelska, Maciej Buszkiewicz, Nowa Lewica, Rafał Nierzurbita, Polskie Stronnictwo Ludowe, Tomasz Bratkowski, Konfederacja i Krzysztof Grzesiowski, doradca wojewody lubuskiego. Kłania się Janusz Życzkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.